Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI ponowił apel o uwolnienie wszystkich porwanych. Przypomniał, że Chrystusowa miłość to wybór wolności. Rozpoczniemy relację z modlitwy Anioł Pański. Z biskupem Wojciechem Polakiem rozmawiać będziemy o zakończonej w Chorwacji sesji Europejskiego Centrum Powołań. Następnie ksiądz Arkadiusz Nocoń w ramach nowego cyklu audycji Święte Tygodnia przybliży postać Tomasza Apostoła. Na magazyn w pierwszym dniu lipca zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Dzisiaj podczas mszy świętej Chrystus nam przypomina, ktokolwiek przykłada rękę do Boga, a wstecz się ogląda, nie nadje się do Królestwa Bożego. Niech nasze modlitwy, codzienna praca pełna miłości, świadectwo życia będą głoszeniem i budowaniem tego Królestwa. Obecnym tu pielgrzymom życzę dobrego pobytu w wiecznym mieście, a wszystkim dobrej niedzieli.
Właśnie dzisiejsze czytania liturgiczne stały w centrum papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI przypomniał, że Chrystusowa nauka o Królestwie Bożym została przypieczętowana dobrowolnym oddaniem życia przez Mistrza z Nazaretu. Nie jest to realizacja jakiegoś fatum, ale świadomy wybór zrodzony z miłości do człowieka. Wolność bowiem to nie tylko czysta możność czynienia albo nieczynienia czegoś. Zdolność ta nabiera prawdziwego sensu dopiero dzięki miłości.
Chrześcijańska wolność jest czymś zupełnie innym niż realizacja własnych upodobań. Jest naśladowaniem Chrystusa w dawaniu samego siebie, aż po ofiarę na krzyżu. Może się to wydawać paradoksem, ale szczyt swej wolności Chrystus przeżył na krzyżu, jako najwyższy przejaw miłości. Kiedy na Kalwarii krzyczano do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża”, okazał On swą synowską wolność właśnie przez to, że na krzyżu pozostał, aby do końca wypełnić miłosierną wolę Ojca. To doświadczenie podzieliło z Nim tylu świadków prawdy, kobiet i mężczyzn, którzy okazali, że są ludźmi wolnymi, także pozostając w celi więziennej i wobec groźby tortur. Prawda uczyni was wolnymi. Kto przynależy do prawdy, nigdy nie stanie się niewolnikiem żadnej władzy, lecz zawsze będzie umiał w sposób wolny stać się sługą swych braci.
Podczas południowego spotkania z wiernymi Benedykt XVI zdecydowanie potępił barbarzyńskie zabójstwo 11 przedstawicieli władz samorządowych w Kolumbii. Zostali oni porwani w departamencie Valle de Cauca przez partyzantów rewolucyjnych sił zbrojnych FARC. Po 5 latach przetrzymywania bojówkarze ich zamordowali.
Modląc się za ich duszę, łączę się w bólu z ich rodzinami i całym umiłowanym narodem kolumbijskim, raz jeszcze pogrążonym w żałobie w wyniku braterskiej nienawiści. Ponawiam żarliwy apel, aby natychmiast zaprzestano wszelkich porwań oraz uwolniono wszystkich, którzy nadal doświadczają niedopuszczalnych form przemocy.
Inammissibili forme di violenza.
Rodzina miejscem troski o powołania. Pod tym hasłem w Zadarze w Chorwacji odbywało się doroczne spotkanie Europejskiego Centrum Powołań. Uczestnicy sesji zastanawiali się nad szczególną rolą oraz odpowiedzialnością rodziny w odkryciu i dojrzewaniu każdego powołania chrześcijańskiego. Dyskusja toczyła się wokół głównych dwóch tematów: rodzina miejscem wewnętrznego skupienia oraz rodzina miejscem misji.
Europejskie Centrum Powołań jest instytucją powołaną przez Radę Konferencji Episkopatów Europy, zrzeszającą krajowych duszpasterzy powołań z państw Starego Kontynentu. Obecnym dyrektorem centrum jest sufragan gnieźnieński biskup Wojciech Polak.
Chcieliśmy się przyjrzeć temu pierwszemu seminarium, którym jest rodzina, którym jest ten kościół domowy, z którego wychodzą powołania, i taką refleksję żeśmy czynili. Było nas tutaj 50 prawie osób z 17 krajów Europy, ponieważ to spotkanie jest pod patronatem Konferencji Episkopatów Europy.
Księże biskupie, jakie wnioski?
Myślę, że oprócz rozeznania wielu problemów, które dzisiaj dotykają rodzinę, Bardzo często podkreślano, że to jest również znak nadziei. Mieliśmy okazję wysłuchać świadectwa chorwackiej rodziny, zarówno córki w zgromadzeniu zakonnym, jak i syna w seminarium. Mogliśmy usłyszeć, w jaki sposób też rodzice dojrzewają do powołania i w jaki sposób starają się na to powołanie odpowiedzieć. Wydaje się, i taka tutaj była konkluzja w większości z nas, to też zawarliśmy w komunikacie, że pomimo różnych problemów, klimatu, który często nie sprzyja również życiu rodzinnemu, widać pewne znaki nadziei, zwłaszcza wśród młodych małżeństw, które żyją głębiej Ewangelią i które rzeczywiście tę Ewangelię potrafią przekazać też innym.
Cóż jeszcze znajduje się w tym komunikacie, który ogłaszacie praktycznie teraz?
Znajduje się też wskazanie troszeczkę na charakter naszej pracy, a więc również na tą wymianę, która tutaj dokonuje się pomiędzy poszczególnymi centrami powołaniowymi z danego kraju. Jest to wymiana i doświadczeń, i pewnych także działań powołaniowych, którymi się tutaj wzajemnie dzielimy. Myślę, że to jest bardzo istotne takie ubogacenie, zobaczyć, jak można pewną działalność powołaniową właśnie i na poziomie narodowym, ale również na poziomie danego kościoła prowadzić. Jednocześnie zapowiadamy już przyszły kongres powołaniowy, który odbędzie się w Porto, w Portugalii, na początku lipca przyszłego roku i będzie poświęcony dokumentowi, który stanowi dla nas karta magna naszego działania, mianowicie dokumentowi In Verbo Tuo, nowe powołania dla nowej Europy. To jest także, jakby można powiedzieć, źródło czy powód, z którego zrodziły się te spotkania i te kontakty pomiędzy różnymi dyrektorami centrów narodowych. Warto dodać, że w tej grupie naszej, oprócz oczywiście kapłanów diecezjalnych, są również przedstawiciele zakonów. Zawsze jest obecny przewodniczący papieskiego dzieła powołań, ale również obecni są przedstawiciele kongregacji do spraw życia konsekrowanego, co stanowi dla nas taką dobrą płaszczyznę wzajemnej współpracy.
Księże biskupie, takie spotkanie europejskie zawsze może być jakąś inspiracją do nowych form pracy duszpasterskiej, w duszpasterstwie powołań. Czy były właśnie jakieś przykłady europejskie, które można by przenieść do Polski, ewentualnie polskie, które można by gdzieś zaszczepić na gruncie europejskim?
Myślę, że głównym takim tematem, który tutaj się pojawiał, to oczywiście współpraca między duszpasterstwem powołań a duszpasterstwem rodzin. Wspominano chociażby o takich bardzo konkretnych pomysłach, jak odwiedzanie rodzin poszczególnych seminarzystów w domach przez rektorów seminariów, którzy w ten sposób mogą poznać daną sytuację rodziny, z której dany seminarzysta się wywodzi, być bliżej też tych problemów troszeczkę, które przez pryzmat rodziny każdy w jakiś sposób ze sobą przynosi do seminarium. Ten właśnie kontakt taki bezpośredni myślę, że jest również uzupełniony potem o tworzenie pewnych programów wspólnych. Oczywiście przygotowanie do małżeństwa i przygotowanie do kapłaństwa jest rzeczą oddzielną, natomiast trzeba pamiętać, że tak tutaj bardzo mocno pojawiało się to również w dyskusji, że i kapłaństwo sakramentalne, i małżeństwo sakramentalne jedno wobec drugiego jest bardzo mocno zależne. I nie tylko na zasadzie takiej funkcjonalnej, że ludzie potrzebują księdza, ale również, że ksiądz potrzebuje wierności i świadectwa małżonków.
Czasami oprócz pomysłów na nowe formy pracy powołaniowej, takie spotkanie może też dać jakiś pełniejszy obraz, jeżeli chodzi o powołania na kontynencie europejskim. Księże biskupie, czy była jakaś okazja do prezentacji statystyk w tej dziedzinie?
O tym za dużo nie mówiliśmy. Mieliśmy taką okazję zapoznać się tutaj diecezją Zadar, w której jesteśmy goszczeni. Mieliśmy też okazję wziąć udział w święceniach kapłańskich trzech alumnów w seminarium, które tutaj odbyły się w sobotę w uroczystość świętych Piotra i Pawła. Było to dla całej grupy wielkie przeżycie, takie właśnie spotkanie konkretne. Jeżeli chodzi o statystyki, o tych statystykach nie mówiliśmy, chociaż pojawiały się pytania o liczbę powołań w Europie, w danych kościołach. Trzeba zauważyć, że można mówić o pewnej stabilności. Mówiliśmy sobie, aby unikać takiego mówienia podkreślającego sytuację kryzysową, alarmującą. Widzimy bardziej stabilną rzeczywistość, która niesie takie powolne oznaki nadziei. Oczywiście to się jeszcze może nie przekłada na jakieś wielkie liczby osób, które wprost przygotowują się do kapłaństwa czy życia konsekrowanego, ale widać zwłaszcza dużą pracę wśród ludzi młodych, także tego duszpasterstwa, a więc są pewne takie pozytywne, bym powiedział, szanse, które są też pewną nadzieją dla tego kontynentu europejskiego.
Ksiądz biskup kieruje Europejskim Centrum Powołań. Przypomnijmy, co to jest za organizacja, jakie sobie stawia cele, dlaczego została powołana.
Ta organizacja przede wszystkim została powołana po to, aby w te poszczególne centra krajowe duszpasterstwa powołań mogły zostać włączone w pewną taką wspólną płaszczyznę wymiany, współpracy, wspomagania siebie, kontaktów, które istnieją. My tutaj mamy dobry kontakt na przykład z takim centrum powołań na Słowacji. Chcemy również, aby oni wzięli trochę udział w naszych spotkaniach w Polsce, zapraszają nas do siebie z wykładami też na temat powołań. Myślę, że to jest bardziej taka płaszczyzna wzajemnego wsparcia i to jest ten podstawowy cel. Zresztą on wypływa z dokumentu In Verbo Tuo, który sugerował taką właśnie płaszczyznę pracy w Europie, pracy powołaniowej wspólnej, a nie tylko w poszczególnym kraju czy dla poszczególnej grupy osób.
Różne zachodnie zgromadzenia zakonne próbują zakładać placówki w Polsce po to właśnie, by mieć powołania. Czy, to pytanie może tak lekko na wyrost i z uśmiechem, czy Polska nie boi się drenażu powołań?
Myślę, że takiego drenażu chyba Polska się nie boi, chociaż podkreślano tutaj bardzo mocno i ja jestem tego samego zdania, że często trzeba patrzeć na warunki miejscowe i jeżeli chodzi nawet o seminarzystów, którzy przechodzą z Polski do innych krajów, to rzeczywiście lepiej jest, kiedy ta formacja jest od początku, kiedy mogą oni wejść w rzeczywistość danego kościoła, a nie gdzieś dochodzić później. Oczywiście z tym wiążą się także niekiedy problemy pewnej nieudanej drogi w Polsce powołaniowej, którą tutaj także bardzo mocno mówiono, aby tą drogę też jasno sprawdzać, aby też tak w ciemno nie przyjmować tych seminarzystów, którzy być może już w jakiś sposób zostali zweryfikowani, tak brzydko mówiąc, negatywnie. Chodzi więc o to, żeby także te powołania, które są w danym kraju, oczywiście wzmacniać. Nie odczuwam, że zakony pragną z Polski powołań, bo gdzie indziej ich nie ma. Myślę, że tutaj raczej chodzi o też dobro takiej konkretnej wspólnoty żyjącej w danym kraju, w danym państwie.
To optymistyczne spojrzenie i takiej współpracy na plus służy Europejskie Centrum Powołań, którego sesja zakończyła się właśnie w Zadarze w Chorwacji. Proszę Państwa, przypomnijmy, mówił dyrektor tego centrum, ksiądz biskup Wojciech Polak. Dziękujemy serdecznie.
Święty tygodnia.
3 lipca obchodzimy święto Tomasza Apostoła.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Wszystkie podstawowe wiadomości, jakie posiadamy o świętym Tomaszu, rybaku z Galilei, pochodzą z Nowego Testamentu, gdzie występuje jako jeden z 12 apostołów z przydomkiem Didymos, co w języku polskim oznacza bliźniak. Nie wiemy jednak, czyim był bliźniakiem. Ewangelia świętego Jana opisuje nam kilka epizodów z udziałem świętego Tomasza. W pierwszym wzywa on uczniów, aby poszli do Jerozolimy umrzeć razem z Jezusem. Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. Ciekawe, że niektórzy komentatorzy widzą w tych słowach wyraz jego gorącej miłości do Jezusa, inni znowu wyraz bojaźni i rezygnacji. W drugim epizodzie święty Tomasz przerywa Chrystusowi, gdy ten przemawia do uczniów w czasie ostatniej wieczerzy. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Na co Chrystus odpowiada mu, że to właśnie On, Chrystus, jest drogą, prawdą i życiem. Kolejny epizod to ten najbardziej znany, poprzez który święty Tomasz zasłużył sobie na przydomek niewiernego Tomasza, ponieważ odrzucał wiadomość o zmartwychwstaniu, dopóki nie zobaczy Jezusa na własne oczy, dopóki nie zobaczy śladu po gwoździach na jego ciele i nie włoży ręki do przebitego boku. Na wyrzut Jezusa, nie bądź Tomaszu niedowiarkiem, ale wierzącym, odpowiada Pan mój i Bóg mój. To wyznanie świętego Tomasza stanie się dla Jezusa okazją, aby podkreślić znaczenie wiary, a samych wierzących nazwać błogosławionymi. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ewangelia świętego Jana wymienia jeszcze Tomasza pośród uczniów, którzy znajdowali się na brzegu jeziora Tyberiackiego po zmartwychwstaniu Jezusa i byli świadkami cudownego połowu ryb. No właśnie, co działo się z apostołem po zmartwychwstaniu? Na ten temat mówi wiele źródeł. Jedno z nich, poparte autorytetem historyka Eusebiusza, podaje, że głosił on Ewangelię Partom, ludowi, który zamieszkiwał południowo-wschodnie wybrzeża Morza Kaspijskiego, należące dzisiaj do Iranu. Najbardziej jednak rozpowszechniona tradycja widzi w nim założyciela kościoła w południowych Indiach, dokąd miał dotrzeć po nauczaniu w Syrii i w Persji. Rzeczywiście, chrześcijanie hinduscy obrządku syro-malabarskiego aż do dnia dzisiejszego uważają się za chrześcijan świętego Tomasza i czczą jego grób w Mailapur na przedmieściach Madrasu, gdzie apostoł miał ponieść śmierć w roku 72. Już w III wieku relikwie apostoła miały jednak być przeniesione do Edessy w Syrii, następnie na wyspę Chios, by w końcu, ciągle uciekając przed prześladowaniem, dotrzeć do Ortony we Włoszech, gdzie szczęśliwie ocalały po zbombardowaniu katedry przez aliantów w roku 1943. Mimo braku relikwii w Indiach, kult Tomasza trwał. Mówią o nim takie autorytety jak święty Efrem, święty Grzegorz Nazianzu, święty Ambroży, Hieronim i inni. Także Marco Polo, opisując swoją podróż w roku 1293, napisze, że nie tylko chrześcijanie, ale i Saraceni udawali się z pielgrzymką do grobu świętego Tomasza. On sam bardzo czczony jest również na Zachodzie. Jego imię należy do jednych z najpopularniejszych. W Polsce mamy 116 miejscowości, które nawiązują do imienia apostoła, by wymienić tylko Tomaszów Mazowiecki czy Tomaszów Lubelski. Świętemu Tomaszowi poświęcono również w naszym kraju wiele kościołów, a za najbardziej okazały uważa się ten w Nowym Mieście Lubawskim, w którym znajduje się również cudowny obraz Matki Bożej. Postać świętego Tomasza, szczególnie moment jego niedowiarstwa, był wdzięcznym tematem dla artystów. Do najsłynniejszych obrazów przedstawiających tę scenę należy niewątpliwie obraz Caravaggia z 1600 roku, znajdujący się w Schlossgalerii w Poczdamie. Sam święty przedstawiany bywa na obrazach z włócznią, narzędziem jego męczeństwa, oraz z ekierką czy kątownikiem. Ten drugi motyw pochodzi stąd, że według tradycji miał on otrzymać od króla hinduskiego Gundafara polecenie wybudowania pałacu, ale kiedy zaczął głosić naukę o Jezusie, król skazał go na śmierć. Zdolności budownicze apostoła i wspomniany kątownik sprawiły jednak, że jest on uważany za patrona mierników, zaś jego słowa "nie uwierzę, dopóki nie ujrzę" przyczyniły się do tego, że wzywany jest jako jeden z patronów chroniących przed ślepotą. Według tradycji sceptycyzm świętego Tomasza miał się pojawić raz jeszcze przy wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, która, aby przekonać go do tego faktu, zrzuciła mu z nieba swój pasek. Przechowywany jest on w katedrze w Prato we Włoszech. My sami powinniśmy być jednak wdzięczni świętemu Tomaszowi za jego sceptycyzm, za jego chęć dotknięcia, która dała nam namacalne świadectwo, że Chrystus nie był zjawą, wizją, halucynacją, ale rzeczywistością, faktem, realną osobą. Święty Grzegorz powie nawet, że niewiara Tomasza przyniosła nam więcej pożytku, aniżeli wiara pozostałych apostołów. Wszechmogący wieczny Boże, z radością co roku obchodzimy święto Tomasza Apostoła. Przez jego wstawiennictwo zachowaj naszą wiarę, abyśmy tak jak on uznali Twojego Syna za naszego Pana i Boga i mieli życie w imię Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
W niedzielnym programie wieczornym z Rozgłośni Watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.